Jakiś czas temu, jeżdżąc tak troszeczkę samochodem po Krakowie, zwróciłem uwagę na wiele budynków kościelnych, które jest w tym mieście. Wiecie, i tak zacząłem się nad różnymi rzeczami zastanawiać. W moim sercu pojawiło się takie pytanie, które skierowałem do Boga, mówiąc: Boże, wyjaśnij mi to i wytłumacz mi, jak to jest. Bo nie mogę tego zrozumieć. Oto w tym mieście jest tak wiele kaplic, tak wiele budynków kościelnych, tak wiele pięknych budowli, Panie. A oto my, Twój Kościół, Twój lud, który jest tutaj. Panie, nie mamy swojego własnego miejsca, swojej własnej kaplicy, gdzie moglibyśmy się zgromadzać, gdzie moglibyśmy Tobie służyć, gdzie moglibyśmy zapraszać innych, gdzie moglibyśmy Tobie oddawać chwałę w pokoju i wolności. Mówię: Boże, wyjaśnij mi to, powiedz mi, dlaczego tak jest. Oto tyle kaplic, tyle kościołów, tyle budowli jest w tym mieście, a my jako Twój lud nie możemy mieć, czy nie mamy własnego miejsca, nie mamy gdzie się zgromadzać. Panie, bo nie za bardzo mogę to zrozumieć. Przecież wiem, że jesteś Bogiem wielkim, wiem, że jesteś Bogiem wszechmogącym, wiem, że jesteś Bogiem bogatym, wiem, że dla Ciebie nie ma żadnych przeszkód, żadnych ograniczeń, a jednak, Panie, od lat musimy się tułać i jak dzisiaj mamy tego dowód, z sali do sali musimy przechodzić. Wiecie, szczególnie to trudne gdzieś tam w naszych sercach staje się w takich okolicznościach, w takim kontekście, jak na przykład przeżyliśmy to z Dorotką we wtorek, kiedy rozmawialiśmy z osobami, które szczerze były zainteresowane, kim jesteśmy, co robimy. Właśnie z tymi osobami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie mogliśmy coś powiedzieć o sobie, coś o naszym kościele. Wiecie, i wtedy pada takie pytanie: a gdzie jest wasza kaplica, gdzie wy się zgromadzacie? Wiecie, jakie to jest takie trudne? Co mamy wtedy powiedzieć? Muszę wtedy powiedzieć: nie mamy własnej kaplicy w Nowej Hucie. Gdzieś w Krakowie mamy, na ulicy Lubomirskiego, ale w Nowej Hucie nie mamy własnej kaplicy. Wynajmujemy salę w NCK. Nie żeby to był jakiś wstyd, ale Panie Boże, wielki honor to też nie jest. Że musimy to w takich okolicznościach, w takiej sytuacji, że muszę to powiedzieć. Wiecie, zacząłem nad tym wszystkim myśleć i w głowie pojawiały się różne koncepcje i różne teorie. Oto jedna z nich, wymyśliłem coś takiego, że może dlatego nie mamy własnej kaplicy, może dlatego nie mamy własnego miejsca zgromadzeń, ładnego, pięknego, aby ludzie, którzy przychodzą do nas, nie przychodzili dla tej kaplicy, nie przychodzili dla tego pięknego pomieszczenia, dla tej pięknej sali, ale żeby przychodzili dla Jezusa Chrystusa. Bo jeśli nic nie mamy, to ci, którzy przychodzą, przychodzą tylko dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, i tak nie byłem przez chwilę dumny z tego, co wymyśliłem. Ale za chwileczkę, gdy zacząłem nad tym myśleć, pomyślałem sobie tak: to ja muszę moim muzykom powiedzieć, żeby oni jak troszeczkę grali gorzej na nabożeństwach. Nie tak całkiem dobrze, ale tak gorzej. Żeby ludzie, którzy przychodzą na nasze nabożeństwa, nie przychodzili dla tej muzyki, którą tutaj mamy, ale dla Jezusa Chrystusa. I później zacząłem myśleć może o moich kazaniach. Pomyślałem sobie, może ja powinienem głosić gorsze kazania. Nie takie dobre kazania, ale gorsze kazania. Żeby było wiadomo, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, przychodzą dla Jezusa Chrystusa, nie dla kaznodziei, nie dla kazań, które tu są głoszone. Wiecie, i tak zabrnąłem w ślepą uliczkę i w końcu pomyślałem sobie, jakie to jest głupie, jakie to jest niemądre. Jakże nasze wyjaśnienia, wytłumaczenia różnych zjawisk, różnych rzeczy są banalne czasami. A my tak bardzo próbujemy je uduchowić, czy próbujemy im nadać status takich wielkich odkryć. I zacząłem tak z Bogiem rozmawiać i pytać Go. Mówię: Boże, powiedz mi, bo znów tego nie rozumiem, jak to jest. Oto jakiś czas temu, już spory czas temu czytałem o ludziach, o misjonarzu, który został posłany, który pojechał gdzieś do Pakistanu i tam poszedł głosić Ewangelię ludziom, którzy mieszkają na wysypisku śmieci. oni mają tam swoje domki kartonowe zbudowane obok tego wysypiska śmieci, tam mieszkają, a żyją z tego, co uzbierają na tym wysypisku śmieci. I poszedł do tych ludzi, mówił im o Jezusie i część tych ludzi nawróciła się. Przyjęli Pana jako Zbawiciela. I słuchajcie, oni dalej żyją obok tego wysypiska śmieci. Dalej mieszkają w tych kartonowych pudełkach. I wielu z nich dalej utrzymuje się z tego, co uzbierają na tym wysypisku śmieci. I tak rozmawiam z Bogiem, mówię, Boże, wyjaśnij mi to, jak to jest. Oto wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. Ty masz takie dzieci, które opływają w luksus, które opływają w dostatek, którym nie brak niczego, którzy tak naprawdę mogą wydawać swoje pieniądze na różnego rodzaju fanaberie i na różnego rodzaju zbytki. I Panie, Ty sam Bóg, tym samym Bogiem jesteś i Ty masz dzieci, które żyją obok wysypiska śmieci. Powiedz mi, jak to jest, bo gdy ja bym miał dwójkę dzieci, to chciałbym te dwójkę dzieci równo potraktować. Każdemu chciałbym dać tak samo jednemu i drugiemu. I my jako rodzice myślę, że podeszlibyśmy w ten sposób. Boże, a Ty masz dzieci, które na tym świecie opływają w dostatek i w luksus i masz dzieci, które żyją w skrajnych warunkach albo siedzą w więzieniu. Boże, nie rozumie tego. Nawet nie próbuje sobie tego wytłumaczyć. Nawet nie próbuje sobie znaleźć usprawiedliwienia i jakiegoś logicznego wyjaśnienia dla takiej sytuacji. Albo Boże, powiedz mi, jak to jest. Oto jest ktoś, kto kocha Cię całym sercem. Oto jest ktoś, kto służy Ci z całego serca. Oto jest ktoś, kto pragnie mieć z Tobą społeczność. Ktoś, kto pragnie być w społeczności Twojego ludu. O niczym nie marzy przez cały tydzień, tylko o tym, żeby przyjść na nabożeństwo, przyjść na spotkanie, pomodlić się z Twoim Kościołem, a nie może. Nie może tego zrobić. A z drugiej strony są inni siostry i bracia, którzy mogą, którzy są mobilni, którzy są sprawni, którzy są zdrowi, mogliby, a nie robią tego. Boże, spróbuj mi to wyjaśnić, bo ja tego nie rozumiem. Bo mi jest ciężko dojść, o co w tym wszystkim chodzi, jakie jest sedno tego wszystkiego. I drodzy, mógłbym takich przykładów, sytuacji, okoliczności, przypadków podać wiele. Nie wiem, czy wy się czasami tak zastanawiacie, tak rozmawiacie z Bogiem, jak ja. Przedstawiłem wam to, że rozmawiam. Czy w waszym sercu budzą się co jakiś czas tego typu, czy podobne dylematy, podobne pytania stawiacie, podobnie z Bogiem rozmawiacie? To cieszyłbym się, że nie jestem jedyny. Ale że na tej sali, wśród Bożego Kościoła, wśród Bożych dzieci są też tacy, którzy też podobnie się zastanawiają, podobnie myślą. Wiecie, ale nie jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy takie dylematy musieli w swoim życiu rozwiązywać, którzy musieli się na tym zastanawiać. Taki człowiek jak Salomon, który żył wiele lat temu, zastanawiał się nad życiem. Wiecie, zastanawiał się nad biegiem spraw, które w życiu się dzieją. On powziął takie postanowienie w swoim sercu, a wiemy dobrze o tym, że to był jeden z najmędrszych ludzi, jaki żył na świecie, bo tak Bóg o nim powiedział, że takiego jak on przed nim nie było i takiego jak on po nim nie będzie. Pomimo tego, że w końcu swego życia zbłądził, ale to nie znaczy, że nie miał umysłu wnikliwego, że nie miał poznania Boga, którym by był w stanie zbadać kolej rzeczy, sprawy, które się dzieją na ziemi. I on takie zadanie sobie powziął, taką rzecz postanowił. Na przykład w Księdze Kaznodziei Salomona, w pierwszym rozdziale, w wersecie 12 i 13, on mówi tak. I znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem i głupotą, bo cóż innego czyni człowiek, który jest następcą króla, jeżeli nie to, co już dawniej czyniono. I stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą, jak światłość góruje nad ciemnością. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności, lecz poznałem i to, że co spotyka jednego, spotyka wszystkich. Wtedy pomyślałem w swoim sercu, co spotyka głupca, to i mnie spotka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro to nie daje żadnej korzyści? i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiał się nad biegiem spraw, jakie się dzieją na tym świecie. Wiecie, i doszedł do pewnych wniosków. Odkrył pewne rzeczy. Spisał pewne rzeczy, nad którymi się zastanawiał. I popatrzcie, jakie wnioski płyną z rozmyślania Salomona. W rozdziale 7, wersecie 15 pisze coś takiego. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Mówi, nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swojej złości. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości. Przyglądając się biegom spraw na ziemi, stwierdził, że tak jest. A nie jeden bezbożny żyje długo w swojej złości. W 8 rozdziale tej księgi, w 15 wersecie mówi tak. Mądrością jest to, co się dzieje na ziemi. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi. Że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. To odkrył, badając, przyglądając się życiu, przyglądając się biegiem spraw, stwierdził, oto są bezbożni, którym się powodzi tak, jakby spełniali czyny sprawiedliwe. I obok tego żyją ludzie sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. Jak to jest? I znów zacząłem przyglądać się nam, chrześcijanom. I znowu zacząłem myśleć nad biegiem spraw, które się dzieją na ziemi. I pomyślałem sobie, Boże, jak to jest? Oto są ludzie, oto są Twoje dzieci, które swoje życie poświęciły dla Ciebie, które chcą Ci służyć, którzy swoją energię, czas i siły poświęcili, aby Tobie służyć. Im jest tak ciężko na tym świecie. Im jest tak trudno. I oni się zmagają z różnymi sytuacjami. Zmagają się z finansami. Żyją bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć, że ubogo. I obok tego są inni, którzy aż tak bardzo sprawami Królestwa Bożego się nie przejmują, którzy swojej energii w to za bardzo nie wkładają, którzy swojego życia nie poświęcają. Im się powodzi dobrze i żyją spokojnie i są radości i są szczęśliwi. Boże, jak to jest? Wytłumacz mi, bo ja jakbym mógł, to bym to nieco inaczej pokładał. Ale to Ty jesteś Bogiem. To Ty rządzisz. To Ty królujesz. Panie, wyjaśnij mi to. Albo inna myśl, którą odkrywa Salomon, 9 rozdział, werset 11. Mówi tak. I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmądrzejsi zdobywają chleb i najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Drodzy, tak też jest na tym świecie, tak jest wokół nas, że nie najszybsi zwyciężają, nie najdzielniejsi odnoszą zwycięstwo. I posłuchajcie, pomyślałem sobie chociażby o ostatnim tygodniu, nie wiem na ile ten przykład będzie Wam bliski, ale on mi jakoś tak wszedł do głowy. Wiecie o tym, że w ostatnich tygodniach Adam Małysz jest w formie. Skacze bardzo dobrze, wygrywa konkurs za konkursem. Słuchajcie, i normalnie tydzień temu były zawody w Oslo i Adam Małysz powinien wygrać, bo wygrywał wszystkie wcześniej i wygrywał wszystkie później. Wygrywał. I okazało się, że nie najlepszym przypada zwycięstwo, bo nagle coś się stało, coś zawiało i spadł, tak że nawet się nie zakwalifikował do drugiej rundy. Można powiedzieć, Boże, to niesprawiedliwe, no jak to jest? Przecież powinien wygrać. Ale wiecie o tym, że nie najlepszym przypada zwycięstwo? Że tak też jest? I że nie najdzielniejsi zdobywają nagrodę i też tak w życiu jest? Że czasami są inne czynniki, które wpływają, że to oto ktoś zwycięży albo że ktoś zdobędzie nagrodę. I to wszystko mądry Salomon badał w swoim życiu. I na przykład w 3 rozdziale, 16 wersecie mówi takie słowa. Nadto stwierdziłem pod słońcem, na miejscu prawa było bezprawie, a na miejscu sprawiedliwości złość. Znów jakaś niesprawiedliwość, jakaś zamiana. W 10 rozdziale, 5 wersecie do 7 mówi, od 5, istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy. Drodzy, oto pewien rodzaj niesprawiedliwości, oto pewien rodzaj czegoś, czy nam się jest ciężko pogodzić. Co Salomon obserwował, co spisał, co wypowiedział, a nawet w jednym mówi, w miejscu tej księgi mówi tak, gdy się temu wszystkiemu przyjrzałem, stwierdziłem, nie podoba mi się bieg rzeczy na świecie. Nie podoba mi się to, co się dzieje. I ta księga stawia wiele pytań, ale udziela bardzo mało odpowiedzi. Ta księga jest rozważaniem nad życiem, nad biegiem spraw, próbą zrozumienia, jak to jest, próbą wyjaśnienia, dlaczego tak jest. I to wyjaśnienie w tej księdze, można powiedzieć, nie pada. Nie padają odpowiedzi na stawiane pytania. Ale jest w tej księdze coś ważnego, co chciałbym zadedykować nam wszystkim wtedy, kiedy właśnie takie myśli budzą się w naszym sercu. A mianowicie chciałbym zadedykować sobie i nam wszystkim 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona i od 9 do 14 wersetu chcę przeczytać i przez chwilę to słowo skomentować. To jest koniec, podsumowanie, sedno rozważania, rozmyślania Salomona nad życiem. Poza tym kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także ludzi wiedzy, rozważał i badał i ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Im więcej nad tym rozmyślałem, tym mniej wiedziałem. Im więcej próbowałem zrozumieć, tym bardziej czułem się zmęczony, bo nie znajdując odpowiedzi, człowiek czuje się troszeczkę zakłopotany, jak to jest. I Salomon dochodzi do tego samego wniosku, że nie jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Nie jest w stanie zrozumieć każdej sytuacji, która dzieje się na ziemi. Nie jest w stanie udzielić ostatecznego wyjaśnienia biegowi spraw, które tutaj mają miejsce. Nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. I to jest odpowiedź. Ale odpowiedź nie taka, jakiej może niektórzy z nas by oczekiwali. To jest odpowiedź, która nie wyjaśnia nam każdej sprawy, z jaką się zmagamy. Nie wyjaśnia nam każdej sytuacji, z jaką się zmagamy. Ale jest to odpowiedź, która nas właściwie ustawia w relacji z Bogiem. Jest to odpowiedź, która jest najwłaściwszą odpowiedzią, właśnie kiedy rozmyślamy o życiu, o biegu spraw, które dzieją się wokół nas. Jaka jest ta odpowiedź? Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga. Bracie i siostro, po pierwsze, kiedy czujesz, że wokół jest niesprawiedliwość, albo czujesz, że rzeczy idą źle i nie jesteś zadowolony z tego, jak rzeczy idą, to pamiętaj o jednym. Pamiętaj o bojaźni Bożej. W swojej modlitwie król Dawid wyraził raz takie słowa, Jest to Psalm 86, werset 11. Psalm 86, werset 11. Po jakimś okresie swojego życia Dawid w modlitwie zwraca się do Boga w ten sposób. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. I znów myślałem, Panie, czy to jest naprawdę dobra modlitwa, że tylko jednego Dawid chciał bojaźni imienia Twego? Ale kiedy zaczniemy nad tym myśleć i zrozumiemy, czym jest bojaźń Boża, co jest na początku, że bojaźń Boża jest początkiem do mądrości, że bojaźń Boża jest początkiem właściwego życia, że bojaźń Boża jest czymś, co nas ustawia w właściwej relacji z Bogiem, to ta modlitwa Dawida jest modlitwą jak najbardziej prawidłową, jak najbardziej uzasadnioną, jak najbardziej właściwą. Spraw, by serce moje jednego pragnęło bojaźni imienia Twego. Bo do czego nas prowadzi bojaźń Boża? Bo co nam daje bojaźń Boża w życiu? Czy bojaźń Boża nam wyjaśni wszystkie dylematy? Czy bojaźń Boża nam odpowie na wszystkie pytania? Otóż nie. Ale bojaźń Boża pozwoli nam uznać Boga jako Boga. I o to chodzi. Uznać Boga jako Boga w Jego boskości, w Jego wielkości, w Jego majestacie. To, że obserwuję wokół siebie rzeczy, na które nie znajduję odpowiedzi, które mi jest ciężko wyjaśnić, to bojaźń Boża sprawi, że zawsze będę wiedział, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Zawsze będę wiedział, że Bóg jest Bogiem suwerennym i czyni, co zechce. Bo ma prawo czynić, co zechce, bo jest Panem i Stwórcą wszechrzeczy. Słuchajcie, nie tylko Salomon zastanawiał się nad różnymi sytuacjami, próbował je wyjaśnić, próbował je zinterpretować, ale chociażby taki mąż Boży jak apostoł Paweł próbuje też zrozumieć niektóre rzeczy, które dzieją się. Próbuje zrozumieć. Wiecie, w liście do Rzymian w rozdziale 9 opisuje taką historię, czy takie historie. Może należałoby więcej przeczytać, ale ja już nie będę czytał całego tego rozdziału 9. Zacznę czytać od wersetu 13 aż do wersetu 21. Bóg mówi tak. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej, wcale nie. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na co cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chcę okazuje zmiłowanie, a kogo chcę przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy gancarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Oto Izaak ma dwóch synów. A jak? To znaczy, oni się dopiero mają narodzić. W łonie Rebeki jest dwójka dzieci. Ma być to Ezaw i Jakub, są to bliźniaki. I wiecie, zanim się urodziły te dzieci, Bóg wyraża to, że Ezawem wzgardziłem, a Jakuba umiłowałem. I przez jakiś czas w moim życiu próbowałem być adwokatem Boga, żeby wytłumaczyć Boga z Jego decyzji, dlaczego tak było. Dlaczego Bóg tak zrobił, że Ezawem wzgardził, a Jakuba umiłował. I później dzięki temu pewne rzeczy się w życiu działo. My możemy próbować wyjaśnić, dlaczego tak jest, dlaczego Bóg Ezawem wzgardził, a Jakuba umiłował. Wiecie? I dzisiaj już wiem. Dzisiaj już mam odpowiedź na to pytanie. Dzisiaj wiem, jak należy na to pytanie odpowiedzieć. Na pytanie dzisiaj należy odpowiedzieć. Bóg Ezawem wzgardził, a Jakuba umiłował. Kropka. To jest odpowiedź na to pytanie. Albo gdy się zastanawiam, dlaczego jest tak, że jest powiedziane o Faraonie, że Bóg mówi o Faraonie, zatwardziłem twoje serce, aby na tobie okazać moc swoją. I możemy się zastanawiać, dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona. My musimy jakoś Boga wytłumaczyć z tego czynu. My musimy jakoś Boga wytłumaczyć, dlaczego On to zrobił. Dzisiaj na to pytanie odpowiadam najlepiej chyba jak potrafię, jak mogę. Bóg zatwardził serce Faraona. Kropka. To jest moja odpowiedź na to pytanie, dlaczego, w jakim celu, po co Bóg zatwardził serce Faraona. Drodzy, i apostoł Paweł miał te same dylematy w życiu, które my mamy. Apostoł Paweł na tym samym wszystkim się zastanawia i mówi, dlaczego dajesz się spór z Twórcą? Czy Stwórca nie może z jednej gliny uczynić naczynia szlachetnego i z tej samej gliny uczynić naczynia pospolitego? Czy On nie może tego zrobić? Chcesz się z Nim spierać o to? To spieraj się, jeśli to chcesz. A w wersecie, rozdziale 11 tego listu, od 33 wersetu, podsumowując całe swoje rozważanie, mówi ten sposób. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierdał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albowiem z Niego, przez Niego, ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Któż poznał myśl Jego? Jakże niezbadane są wyroki Jego? Jakże niewyśledzone drogi Jego? Tak mówi mąż Boży, który rozmawiał z Bogiem, który miał ducha objawienia, który usługiwał wszystkimi darami Ducha Świętego. W końcu natchniony mówi, jakże niezbadane są drogi Jego. Jakże są niewyjaśnione wyroki Jego. Któż poznał myśl Pana? Któż może to wszystko zgłębić? Któż może to wszystko zrozumieć? Wiecie, to bojaźń Boża pozwala nam uznać Boga jako Boga. Pozwala nam uznać suwerennego Boga. I nawet kiedy próbujemy dociekać, a na pewno nie dociekniemy, powiedzieć, Boże, ja się poddaję Tobie. Boże, ja Ciebie wielbię. Boże, ja Tobie oddaję chwałę, bo Ty jesteś Panem nieba i ziemi. I to jest odpowiedź na różnego rodzaju pytania. I druga sprawa, druga rzecz, do czego nam jest potrzebna, bojaźń Boża. Znajdujemy to w Księdze Przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset 16. Księga Przypowieści Salomona, 16. Nie, to nie ten fragment. 16:6. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Bo wiecie, kiedy widzimy coś takiego, że oto jest ktoś, który żyje nieuczciwie, nagina okoliczności, interpretuje sobie dowolnie pismo, tak by mu to pasowało do jego życia. I widzimy, że jemu się dobrze żyje. Widzimy, że dobrze mu się powodzi. To przychodzi diabeł i do naszego ucha mówi, ty też tak możesz. Ty też mógłbyś tak troszeczkę rozszerzyć swoje granice zrozumienia. Ty też mógłbyś tak troszeczkę pójść na kompromis i w tej sprawie, i w tej sprawie. Popatrz, można tak żyć i można być nawet radosnym i zadowolonym chrześcijaninem. Można tak żyć. Wiecie, ale wtedy bojaźń Boża w naszych sercu mówi nam, że nie. Dzięki bojaźni Bożej stronimy od złego. Nie będziemy przyjmować podszeptów diabelskich. Nie będziemy wzorować się na przykładach niesprawiedliwości. Nie będziemy się wzorować na przykładach nieuczciwości. Nie będziemy się wzorować na tych przykładach, które są przykładami wbrew temu, co Bóg powiedział w swoim słowie. Nawet kiedy diabeł bardzo głośno nam mówi, zrób raz, dwa, a później sobie jakoś to poukładasz. Dzięki bojaźni Pana stronimy ode złego, stronimy od takiego zrozumienia życia. I trzecia rzecz, o której powiedział Salomon, bój się Boga i powiedział jeszcze, przestrzegaj Jego przykazań. Ktoś powie, jakich przykazań, których przykazań? Tych przykazań, o których słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. Na początku jest bojaźń Boża, a później po bojaźni Bożej dopiero jest przestrzeganie Bożego Słowa. Dopiero wtedy człowiek jest w stanie wykonywać Boże Słowo, Boże przykazania. Wtedy dopiero człowiek jest w stanie iść za Nim. Więc ta modlitwa Dawida jest jak najbardziej prawidłowa, uzasadniona. Boże, spraw, aby serce moje jednego pragnęło bojaźni imienia Twego. I na koniec, nie wiem, czy to jest ku pokrzepieniu, ale taką jedną ważną prawdę księdze kaznodziei Salomona przekazuje. On na koniec tej księgi mówi w ten sposób. Wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Czy wiemy o tym, że nie ma takiej niesprawiedliwości, która by nie została ukarana? I wiemy o tym, że nie ma takiej prawości, która by nie została nagrodzona? Nie ma. Na końcu wszystkich rzeczy stoi biały tron. A na białym tronie siedzi ten, który ma prawo sądu. I czy chcemy, czy nie chcemy, wszyscy pod ten tron będziemy musieli podejść. Pod biały tron. I wtedy dopełni się dopiero wszelka sprawiedliwość, jaka w ogóle się może dopełnić. Dopełni się wtedy wszelka sprawiedliwość. I każda nieprawość zostanie ukarana i każdy dobry czyn zostanie nagrodzony. I wtedy, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi i możemy mówić do Boga, Panie, nie podoba nam się bieg rzeczy, bo my byśmy chcieli, żeby już, żeby teraz, żeby szybko objawiło się, kto jest Twój, kto Tobie służy, kto do Ciebie należy, kto Cię kocha całym sercem. I żeby już odbyła się sprawiedliwość nad każdą nieprawością, nad każdym złym czynem, nad każdą przejawem złego, żeby to już się stało. Nie jest tak. Tak się nie dzieje. Odkrył to Salomon, że są sprawiedliwi, którym się powodzi, jakby popełniali czyny nieprawe. I są nieprawi, którym się może powodzić tak, jakby popełniali czyny sprawiedliwych. Ale wiedz, że na końcu stoi wielki, biały tron. I tam będzie musiał każdy stanąć. Tam wtedy dopełni się wszelka sprawiedliwość. Wszelka sprawiedliwość. A więc, kiedy rozmyślamy nad biegiem spraw, kiedy stawiamy pytania i nie możemy na nie znaleźć odpowiedzi, kiedy próbujemy zrozumieć bieg rzeczy, jakie dzieją się na ziemi i próbujemy Bogu powiedzieć, Panie, nie rozumiem tego. Panie, wyjaśnij mi to. Panie, odpowiedz mi. To wtedy Bóg do nas mówi takie słowa. Pamiętaj, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest powinność Twoja i moja. bo to jest powinność dziecka Bożego. I jeszcze dodaję, pamiętaj na końcu, że Bóg odbędzie sąd i tak nad każdą rzeczą, czy dobrą, czy złą. Na końcu i tak się to dopełni. I uspokoiłem moje serce. Nie muszę martwić się o bieg rzeczy. Nie muszę odpowiedzieć na każde pytanie, jakie słyszę. Nie muszę domyślać się, dlaczego tak jest, że oto jest wokół tyle kościołów. A my przenoszeni jesteśmy sami do sali, z sali do sali. Nie muszę dzisiaj znać na to pytanie odpowiedzi. Ale to, co muszę, to muszę bać się Boga i przestrzegać Jego słowa na co dzień, bo to jest ważniejsze. I do tego, siostry i bracia, chcę zachęcić siebie i nas wszystkich. I chciałbym was poprosić, abyśmy powstali.